Dzień dobry. W audycji Polityka dla dorosłych wita Państwa Dobrosław Rodziewicz. Dziś zajmiemy się kryzysem Republiki, a dokładniej książką Hanny Arendt pod takim tytułem. A jeszcze dokładniej będziemy rozmawiać o tym, co nieżyjąca od blisko półwiecza Hanna Arendt ma nam ważnego do przekazania w trzeciej dekadzie XXI wieku. I o tym wszystkim już za chwilę w Polityce dla dorosłych. A gośćmi Polityki dla dorosłych są dziś pani dr Joanna Lubecka, pracownik naukowy Akademii Ignacjanum oraz ekspert Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Krakowie i pan dr habilitowany Maciej Zakrzewski, pracownik naukowy Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II i członek zarządu Ośrodka Myśli Politycznej w Krakowie. Witam państwa serdecznie.
Witamy.
Dzień dobry.
Skoro spotykamy się w takim poszerzonym gronie, to znaczy, że będziemy dziś znowu rozmawiać o książkach, a zwłaszcza o jednej książce, Kryzys Republiki Hanny Arendt, napisanej pod koniec lat 60., a w Polsce wydanej przez Kronos w roku 2022, czyli 47 lat po śmierci autorki. Ponieważ to moi goście wybrali Hannę Arendt za bohaterkę dzisiejszego wydania Polityki dla dorosłych, spadnie na nich zadanie uzasadnienia tego wyboru, a na początek przybliżenia postaci Hanny Arendt tym spośród słuchaczek i słuchaczy, którzy być może kojarzą ją wyłącznie z tą najgłośniejszą książką Eichmann w Jerozolimie. Kim była Hanna Arendt?
Myślę, że to Ameryki nie odkryjemy, jak powiemy, że zawsze u pisarzy, u filozofów szczególnie pewnie życie, ich doświadczenia życiowe jednak mają bardzo duży wpływ. Myślę, że najważniejsze z życia Arendt, tego życia, które mniej my znamy, czyli tego wcześniejszego, a nie tego, gdy już była słynnym filozofem, pisarzem, również politycznym pisarzem. Najciekawsze są jej doświadczenia z dzieciństwa, które od początku pokazują, jak była no, takim nieformatowym dzieckiem, prawda? Ona miała kłopoty w szkole, zrezygnowała z tej szkoły, uczyła się w domu. Ale też ciekawe, ona we swoich wspomnieniach pisze o swojej żydowskości, że oni się wyprowadzili z Niemiec bardzo szybko do Królewca, jak Hanna była jeszcze mała. I tam doświadczyła pierwszy raz, że jest Żydówką. Tam faktycznie w szkole były problemy, wyzwiska. Ale co jest ciekawsze według mnie? To, że Hanna pisze, że jej matka, która już była wtedy sama, bo ojciec szybko zmarł, bardzo ostro reagowała. Znaczy ona zawsze pisała skargi do nauczycieli, chodziła do szkoły, awanturowała się. Myślę, że to jest ważny element, który gdzieś też jest trochę pomijany. A druga rzecz, no to jej zainteresowania w dzieciństwie. Znaczy tam trudno sobie wyobrazić, że dzisiaj 12-letnie dziecko czyta Aristotelesa, Platona, Ona,
że w ogóle,
Kanta,
że w ogóle czyta.
Że w ogóle czyta, że w ogóle czyta. No więc Hanna Arendt od dziecka uczyła się greki, to ją faktycznie, autentycznie fascynowało już od dziecka, więc była na pewno osobą bardzo niezwykłą. No później jej cała odysea w Niemczech, dojście Hitlera do władzy, jeszcze wcześniej studia, przecież studia na czołowych uniwersytetach niemieckich, Heidelberg, Fryburg.
No i niezwykłego nauczyciela miała.
I Heidegger, tak, który myślę, że bardzo na nią wpływał, pomijając ich romans, prawda, krótki wprawdzie, bo roczny około, w połowie lat 20, ale to jest dla mnie ciekawe, bo
to Heidegger, był romans z nauczyciela ze studentką.
Ze studentką, tak. Mistrza nawet bym powiedziała, tak ze studentką. Dla mnie jest to ciekawe, bo Heidegger jednak no, ma ten incydent związany z nazizmem, ma ten incydent, że nie wyciągnął Arendt, gdy ona była aresztowana i w obozie przejściowym i zawsze mi się po ludzku wydawało, że to gdzieś w niej zostanie i że ta zadra gdzieś będzie. Natomiast ona bardzo szybko nawiązała z nim później kontakt po wojnie, dlatego że po prostu uznawała, że to jest tak wyjątkowy umysł, że nie warto prywatnymi rzeczami jakby zakłócać tej relacji.
A jeśli chodzi o jej twórczość, wspomina się, że to jest kilkanaście książek. Jakie były główne tematy Hanny Arendt, może pan profesor Zakrzewski tym razem?
Ten dorobek jest niesamowicie wszechstronny. Zaczynając od doktoratu, który był poświęcony pojęciu miłości u świętego Augustyna. I u niej ta formacja filozoficzna jest absolutnie głęboka i jest podstawą dla dalszych rozważań. I o tym trzeba pamiętać. Tutaj właśnie dlatego Heidegger jest tutaj również dość istotny. Natomiast jeśli zobaczymy na jej publicystykę, ona jest wszechstronna i tych tematów jest mnóstwo. Tak? Od pism żydowskich, zresztą wydanych również przez Kronos, poprzez zainteresowanie na przykład Różą Luksemburg, która też była takim wzorcem zaangażowanej Żydówki, albo Żydówki odnajdującej się w świecie, bo to ten problem właśnie Żyd, który próbuje znaleźć miejsce w społeczeństwie, był jednym z takich głównych leitmotivów jej nie tylko publicystyki, ale życia. Natomiast można wskazać na tą stronę polityczną, na ten obszar polityki. To są dwa wiodące tematy. Pierwszy to jest temat totalitaryzmów, gdzie się pojawiają te dwie kluczowe książki, Korzenie totalitaryzmu i Eichmann w Jerozolimie. Natomiast drugi obszar to jest ta refleksja Arendt, przy której tutaj będziemy trochę się zatrzymywać, odnośnie kondycji współczesnego państwa, odnośnie kondycji i możliwości współczesnej republiki i takich pojęć jak wolności obywatelskie, co ważne, oba te elementy, to znaczy totalitaryzm i kondycja współczesnego państwa, w dużej mierze Ameryki, dlatego że jej doświadczenie już później od lat 40. to jest doświadczenie amerykańskie, to one są ze sobą powiązane. I Arendt pokazuje, że totalitaryzm i różne rodzaju systemy polityczne, opresyjne systemy polityczne, one zawsze zjawiają się w próżni, która jest wytworem bierności ludzkiej. Co widać w Eichmannie? Zło, nawiązując chyba trochę do świętego Augustyna, którym była młodzieńczo zafascynowana, zło w perspektywie Arendt jest banalne, ale to nie chodzi o to, że ono jest bez znaczenia. Chodzi o to, że ono nie ma żadnej esencjalnej wartości. Ona po prostu nie ma siły. Zło jest brakiem dobra. I dlatego ono jest czystą negacją.
No to bardzo augustyńskie rzeczy.
Bardzo. I dlatego zło nic nie tworzy. I zło jest pewną nieobecnością, pewną biernością, odwróceniem wzroku, tak, od na przykład płonącego getta, albo od żebraka, albo od innego zła, które się dzieje wokół nas. Tak samo jak u świętego Augustyna, zło to jest po prostu odwróceniem wzroku od Pana Boga. Niczym więcej. Nic więcej nie trzeba. I Arendt mówi, że ludzie sami tworzą przestrzeń dla totalitaryzmów, tak? Odwracając się od siebie, burząc swoje relacje, tworzą tą próżnię, w której po prostu zjawia się jakiś potworek, który jest irracjonalny, ale który zaczyna się rozprzestrzeniać i podporządkować sobie racjonalne, wolne jednostki ludzkie. I konsekwencje tego są tragiczne.
Rozmawiamy o Hannie Arendt z okazji polskiego wydania książki napisanej ponad pół wieku temu. Rozumiem powody, dla których wciąż wydaje się Platona, Machiavellego, Berka, Tocqueville'a. Czy ciężar gatunkowy, nie mam na myśli tylko ciężaru tematów, ale czy ciężar gatunkowy tego pisarstwa Hanny Arendt jest podobny do tych wielkich mistrzów przeszłości myślenia, także politycznego?
No myślę, że w tym sensie jest bardzo podobny, że Arendt, pisząc oczywiście o czasie, w którym żyła, o okolicznościach, w których żyła, o własnych doświadczeniach, wyciągając oczywiście z nich szersze wnioski, jest bardzo uniwersalna. I w tym sensie, że czytanie na nowo Arendt, próbujące wykorzystać narzędzia, które ona nam daje do analizy, jest właśnie, tu jest to podobieństwo, tu widzę to podobieństwo. Aczkolwiek to też nie zawsze się dzisiaj udaje. Mam wrażenie, że bardzo dużo się dzisiaj o Arendt pisze i bardzo dużo się na nowo Arendt interpretuje, ale chyba nie zawsze też to jest... No inaczej, dobrze, no jest spór pewien, prawda, co do interpretacji Arendt. Na przykład często się dzisiaj mówi o Arendt, obrończyni demokracji. Ja bym do końca się jednak tak nie zgodziła, znaczy jakiej demokracji, prawda? Ona prawie w ogóle nie używa słowa demokracja. Ona raczej, najczęstsze słowo chyba, które Arendt używa, to jest polityczność. I to jest w ogóle fundament według mnie. Wolność i polityczność.
Boleje nad zanikiem homo politicus.
Tak, właśnie nad tym boleje. Natomiast o co ona mówi? Homo politicusa zastąpił homo economicus. I ona mówi, najgorsze jest to, że nam się zlała sfera prywatna ze sferą, że oddzieliła się, przepraszam, sfera prywatna i sfera publiczna. Coś, czego w Rzymie w tym wzorcu nie było. Prawda? I
a
ona
co
mówi,
jest źródłem
teraz mamy
kryzysu republiki.
Tak, dlatego,
tak
że mamy atomizację społeczeństwa. Tak, no, tak, respublika, prawda? Rzecz wspólna. Ludzie wchodzą w niszę, nie mamy wspólnoty, która myśli o tej polityce jako o dobru wspólnym, tej polityczności.
Trzeba powiedzieć, że również była pisarką niepokorną. To znaczy oskarżano ją o sprzyjanie segregacji rasowej, oskarżano ją również o ze strony środowisk żydowskich po Eichmannie. Tak? Może nie wypadało ją oskarżać o antysemityzm, natomiast jakby inny autor
dziwnie by to brzmiało,
podejmował tego typu refleksje, prawdopodobnie podobnie spotkałby się z takimi oskarżeniami, dlatego że ona jakby pokazywała, że ta demokracja jakby odzierała ją z pewnego rodzaju optymizmu i z pewnej wizji końca historii, że oto dobrnęliśmy do status quo i my będziemy się teraz cieszyć. Ona mówi nie. Demokracja, republika jest elementem wysiłku. Jeśli ten wysiłek będziemy podejmować, to będziemy się cieszyć z jego owoców, a jeśli nie, po prostu wrócimy do stanu, od którego chcemy uciec. I ten kryzys republiki jest takim swoistym memento, bo ona obserwowała różne wydarzenia w tym czasie i pewno...
Druga połowa lat 60.
60. dyskusje tak. Wokół Wietnamu. Zresztą te tytuły są też bardzo charakterystyczne i to jest taki komentarz do spraw amerykańskich. Tam jest ten słynny również esej o kłamstwie w polityce. I ona pokazuje przede wszystkim, że tutaj należy podjąć ten wysiłek, bo Ameryka nie jest odporna na pewnego rodzaju jakby zjawiska. Tak samo jak Niemcy nie byli odporni. Totalitaryzm jest zjawiskiem o charakterze uniwersalnym i po prostu może się pojawić wszędzie, tam gdzie po prostu wspólnota zanika. I dlatego właśnie ona trochę gasi takie optymistyczne głosy prodemokratyczne, kontynuując tą linię, która pojawia się już u Tocqueville'a, tam 150 lat wcześniej, pokazując, że jednak w samym systemie demokratycznym jest pewna skłonność do atomizacji, który będzie prowadził do końca tego systemu demokratycznego i w jego miejsce po prostu pojawi się tyrania. Tak? Atomizm, który demokracja ze swoją ideologią równości wprowadza, jest końcem, zdaniem Arendt, końcem republiki, końcem jakby wspólnoty politycznej i pojawia się po prostu kolejna forma. Ona tu również wskazywała na przykład, że bardzo chętnie oddajemy swoją polityczność, nie polityczność rozumianą w sensie jakby przemocy. Ona w tym eseju o przemocy to rozróżnia.
Władza, i bardzo ciekawie kontrastuje pojęcia przemocy i władzy.
Przemocy i władzy, tak. Przemoc nie jest władzą. Przemoc pojawia się tam, gdzie nie ma władzy.
Gdzie władza...
Tak, paradoksalnie zapada, ona odchodzi od takiego bardzo popularnego kontrastu prawo i przemoc. Nie? Ona mówi władza i przemoc. I ona pokazuje, że albo próbuje udowodnić, że ludzie bardzo chętnie we współczesnej Ameryce w związku ze swoim atomizmem po prostu oddają swoją wolność biurokracji. Tak? Biurokracja to jest forpoczta, albo wszechwładza biurokracji to jest forpoczta totalitaryzmów, bo za pośrednictwem biurokracji albo dzięki biurokracji rozwiniętej ludzie przestają po prostu interesować się swoimi sprawami.
Pisała też ciekawe rzeczy na temat aktywizmu studenckiego lat 60. Z jednej strony chwalą liczne inicjatywy, zwłaszcza równouprawnienie murzynów. No, uważała, że ten aktywizm stricte polityczny studentów skierowany na zewnątrz, na poprawę społeczeństwa, to jest coś, co jej się podobało. Natomiast, i to jest dla mnie dziś ciekawe, przestrzegała przed wewnętrzną destrukcją instytucji uniwersytetu przez tych samych studentów, jeśli uczynią uniwersytet siedliskiem fanatyzmu ideologicznego po prostu. I no, była niestety prorokinią.
Tak, to były zresztą te pierwsze elementy, które ja myślę, że dzisiaj Arendt by się nie podobały. To znaczy ona nie lubiła w polityczności i w działalności politycznej skrajnych emocji. Tak? Ona uważała, że to powinno być wyważone, rozsądne działanie. No więc tu z jednej strony aktywizacja studentów była dobra, bo była tym czynnym działaniem, prawda? Nie była biernością. Natomiast Arendt mi się wydaje, że ona miała też trochę problem z tymi celami, o które studenci, no nie tylko studenci, cały ruch 68, prawda? Znaczy według mnie jakby horyzontem dla Arendt, horyzontem demokracji wcale nie było równouprawnienie. Znaczy mi się wydaje, że u niej ten element znowu jest wyolbrzymiany dzisiaj. Ja nie znajduję tego u niej w tych książkach. Dla niej były istotniejsze inne rzeczy. Ona do pewnego stopnia według mnie akceptowała społeczne wykluczenie. To można dzisiaj oczywiście jej czynić z tego zarzut lub nie, no ale ahistoryczna jest jednak według mnie taka interpretacja. I te sprawy, na przykład ten aktywizm czarnych, nawet równouprawnienie kobiet, ona gdzieś widziała pewne granice, ja bym nazwała takiego rozsądku, że gdzieś to przekraczało pewne granice właśnie i groziło destrukcji struktury państwa. Też myślę, że krytykowałaby dzisiaj to, co panowie wcześniej poruszyli, kwestia władza i przemoc. To znaczy ona to wyraźnie rozdzielała, nawet stawiała jako dychotomię, prawda? Mówiła, władza jest, ona nie potrzebuje żadnego usprawiedliwienia, władza potrzebuje jedynie legitymizacji, prawda?
Która rodzi się z jej genezy, z jej pochodzenia.
Tak, z tego, że
tak,
po prostu jest, ustanowienia mamy wspólnotę, jest władza, prawda? Natomiast przemoc właśnie rodzi się tam, gdzie nie istnieje władza. Natomiast to już za jej życia, to utożsamianie przez polityków, że trzeba mieć tą władzę i przemoc naraz, prawda? Co jest dzisiaj też, wydaje mi się, że władza nie wyobraża sobie rządzenia bez aparatu przemocy, bez przemocy, zwłaszcza w systemach niedemokratycznych. No a z kolei w demokracjach masa, emocjonalność to jest zagrożenie.
Tak, masa, która jest w sojuszu z biurokracją. Te dwie rzeczy się uzupełniają. Jest obywatel w państwie i masa w biurokracji. I to jest to ześlizgnięcie, przed którym ona przestrzegała. Jeśli chodzi o te ruchy emancypacyjne, to ona wychodziła z założenia, że z takiego liberalno-republikańskiego, że niemożliwe jest albo bezskuteczne, albo odwrotnie skuteczne. Jest po prostu wszelka koncesja wobec ludzi, którzy do czegoś nie dojrzeli. Żeby udowodnić społeczeństwu, że my do czegoś dojrzeliśmy, do jakichś praw, my musimy to udowodnić poprzez bunt, ale bunt odpowiedzialny, tak? Pokazanie, że my do tego społeczeństwa coś wnosimy, stajemy się równoprawnymi obywatelami, nie jesteśmy pariasami, tak? Zyskujemy swoje obywatelstwo nie na skutek jakiegoś szantażu moralnego, ale poprzez swój jakby wysiłek, wkład, nawet czasami, jeśli on musi być buntowniczy, bo ona to podkreśla, tak? Bunt jest czasami konstruktywny, ale właśnie dokładnie dostrzegała, że istnieje...
Ale popierała coś, co się nazywa nieposłuszeństwem obywatelskim, co chyba już dzisiaj w ogóle nie jest za bardzo rozumiane, jaka była istota tej formy niezgody na nadużycia władzy.
Znaczy rzeczywiście pojęcie nieposłuszeństwa obywatelskiego coraz mniej jest w ogóle obecne w przestrzeni publicznej.
Wydaje mi się, przepraszam, że wtrącę jedno zdanie. Wydaje mi się, że na przykład manifestacje, demonstracje, czasem zupełnie takie właśnie emocjonalne spędy, przepraszam za to słowo, to często jest uważane kompletnie bez sensu za nieposłuszeństwo obywatelskie, co jest absolutnym wyrodzeniem się tego.
Tak. I ona wskazywała, że istnieje jednak pewna granica bardzo właśnie pomiędzy twórczą kontestacją obywatelską, czyniona w imię jakichś ideałów ogólnospołecznych, a po prostu zwykłą kontestacją wynikłą z niedojrzałości. Ona tam, jest taki mocny fragment w jednym z esejów, mówiła, że nowego społeczeństwa, i teraz cytuję, nie zrobią hipisi ani żadni inni menele, wskazując, że to nie jest droga, tak? To jest po prostu pewna forma niedojrzałości, tak? Taka kontrkultura, która wynika z tego, że nie mamy nic do zaproponowania współczesnemu społeczeństwu i nie zamierzamy się w tym odnaleźć. Jest nam z tym dobrze. Książka Kryzys Republiki wydaje się o wiele bardziej teraz aktualna niż 40, czy niż pół wieku temu, kiedy wyszła. Z bardzo prostej przyczyny. Wtedy można było mieć pewne nadzieje, iluzje, że Arendt po prostu jest panikarą. Teraz, jak czytamy tą książkę, widzimy, że jest to głos bardzo rozsądny i niestety sprawdzający się. Pytanie, czy nie za późno to widzimy.
Pani doktor zgadza się z takim postawieniem sprawy?
Tak, bardzo. To wydaje mi się jak najbardziej bardzo dobra diagnoza dzisiejszego czasu. Nie tylko Arendt, ale dużo pisarzy sprzed wielu, wielu lat, prawda? Ortega i Gasset dzisiaj w zasadzie są aktualni.
A to był początek XX wieku, kiedy powstał bunt mas.
Tak.
Bardzo spóźnione polskie tłumaczenie całości Kryzysu Republiki pojawiło się i na pewno jest godne uwagi. Gośćmi Polityki dla Dorosłych byli pani dr Joanna Lubecka i pan dr habilitowany Maciej Zakrzewski. Obojgu bardzo dziękuję.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy.
Słuchaczkom i słuchaczom Radia Kraków dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.